temat znaków autentycznego chrześcijaństwa. Ostatnim razem mówiliśmy o znakach, które mogą sprawić, że ludzie myślą, że jest. Niekoniecznie te znaki muszą oznaczać, to się od was nauczyłem, a czytanie Biblii, a dawanie na tacę, czy do worka w innych kościołach. I za tymi znakami bardzo ubiegali się faryzeusze. O nich czytaliśmy chyba w niedzielę, też w zeszłym tygodniu, w środę. To byli tacy ludzie pobożni, ale bardzo im zależało na tym, ażeby to była pobożność na pokaz. I oni robili dobre rzeczy, satysfakcji, czujemy się niezauważeni przez drugich i każdy z nas ma tą potrzebę, żeby być zauważonym przez drugich, to czasem potrafimy gdzieś podeptać ten nasz zamek z piasku. I tak powędrowałem do tej ilustracji, ponieważ czasem obserwuję dzieci na plaży, które budują piękne zamki. I po chwili ja wołam: bo nikt nie docenił tej pracy. A to było piękne, aż mi się chciało wołać: zostaw, bo to jest piękne, ale kim tam ja jestem, to dziecko mnie nie zna. I czasem, kiedy zapominamy o tym, że jest, chyba 8 lat temu miałem kazanie, z którego najbardziej mi się tytuł podobał. Jednoosobowa widownia, czyli Bóg. Bóg jest tą jednoosobową widownią, która najbardziej się liczy w naszym życiu. Nie co ludzie powiedzą, bo ludzi można nabrać, ale co Bóg naprawdę myśli o przedstawieniu naszego życia. I o tym faryzeusze zapomnieli i o tym czasami my zapominamy, że Bóg naprawdę patrzy i widzi. Czasem z ironią odpowiadamy, kiedy opowiadamy, że komuś gdzieś coś dobrego zrobiliśmy, i kolega pyta: a za co? I z uśmieszkiem mówimy: a za Bóg zapłać. I wszyscy wiemy, co przez to mówimy. Za nic. A tak naprawdę to jest największa zapłata, jaką człowiek może otrzymać, kiedy Bóg komuś płaci. Tylko problem jest ten, że czasem ludzie, którzy posługują się tą frazą Bóg zapłać, to samo mają na myśli, że nie chce ci zapłacić. I tak następuje spłucenie tego, co naprawdę mogłoby być najlepsze. Znaki autentycznego chrześcijaństwa. Mówiliśmy o łasce, o znaku łaski. I znaku łaski nie da się podrobić, ponieważ łaskę otrzymujemy od Boga. I człowiek, który doświadcza łaski, zaczyna widzieć, zaczyna być. Nie można udawać, ja nawet nie wiem, czy to po polsku zabrzmi, nie można udawać bycia sobą. Można udawać kogoś innego, ale nie można siebie udawać. I tak samo tutaj. Nie da się podrobić prawdziwej łaski, ponieważ łaska jest tą Bożą przychylnością, jest darem tej Bożej przychylności w naszym życiu i to zaraz widać. To widać po tym, jak człowiek myśli, jak człowiek postrzega życie i tego nie da się podrobić. A drugi znak to jest znak chrztu w wodzie. Znak chrztu w wodzie. Tego też się nie da podrobić. Można podrobić czynność, rytuał tego, można wejść do wody, być zanurzonym przez kogoś w wodzie, ale nie da się podrobić znaczenia chrztu, które jest wyznaniem mojej wiary w mojego Zbawcę, Pana Jezusa Chrystusa. Składacie tu świadectwa, kiedy jesteście chrzczeni. I tego się nie da podrobić, tego prawdziwego wyznania, ponieważ Bóg to wie i ty wiesz, czy tylko robisz to dla ludzi, czy dla siebie. I szczególnie kiedy chrzcimy, nie wiem, czy zauważyliście, to chrzczący bierze w tym najmniejszy udział. Że tak powiem, stoimy w wodzie, on umywa ręce od tego i mówi: na podstawie twojej wiary i wyznania twoich ust chrzczę cię w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. A więc chrzest jest wyznaniem twojej wiary. Jeżeli jest to prawdziwa, rzeczywista wiara w twoim życiu, wtedy ten chrzest będzie znakiem twojego prawdziwego chrześcijaństwa. Pan Jezus również dał się ochrzcić. Apostołowie chrzcili, pierwsi chrześcijanie nawracając się. W rezultacie działania Bożej łaski drugi krok był to chrzest w wodzie. I ostatnim razem mówiliśmy na temat trzeciego znaku. Jest to chrzest w Duchu Świętym. Chrzest w Duchu Świętym. I ten chrzest nie może być udzielony przez drugiego człowieka. Ten chrzest jest udzielany przez samego Pana Jezusa Chrystusa. Jan Chrzciciel mówił, że ja was chrzczę wodą, ale po mnie idzie ten, który będzie was chrzcił Duchem Świętym. A więc Jezus Chrystus udziela tego chrztu. I w niektórych kościołach jest obrządek, który kojarzy się z tym i jest to obrządek bierzmowania, czyli przyjęcia Ducha Świętego. I jest to obrządek w dobrej intencji, ale jest nieporozumienie, ponieważ nie można otrzymać Ducha Świętego w rezultacie obrządku, ale Duch Święty wstępuje w rezultacie naszej wiary i jest to doświadczenie, które umiejscawiamy w naszym życiu w miejscu i w czasie. W tym miejscu, o tej porze zostałem ochrzczony Duchem Świętym. To nie może się tak stać, że spałem i wstałem, dopiero za rok się dowiedziałem, że rok temu, wtedy jak spałem, zostałem napełniony Duchem Świętym. To się tak nie dzieje. Kiedy Duch Święty wstępuje na nas, wtedy o tym wiemy. I mówiliśmy też o zewnętrznych znakach, że pierwszym zewnętrznym znakiem będzie mówienie innymi językami. Już tutaj nie chcę rozdrabniać się ponownie, gdzie za każdym razem. I to jest bardzo ciekawe, że dla mnie to jest dowód, że to jest autentyczna rzecz od Boga. Bo ile razy byśmy na ten temat nie uczyli, to kiedy coś takiego mówię, nawet tutaj, nauczamy w ten sposób od lat. Ja 15 lat to nauczam tutaj, w tym zborze na przykład. I za każdym razem, kiedy mówię tak, że pierwszym namacalnym znakiem chrztu w Duchu Świętym jest mówienie językami, zawsze znajdzie się osoba, która mówi: to jeżeli ja nie mówię innymi językami, czy to oznacza, że nie jestem na... Złe pytanie. Złe pytanie. Pamiętacie, mówiłem o dobrych i złych pytaniach? To jest niewłaściwe pytanie, ponieważ ludzie chcą wstecznie poznać, posiadając znak, czy to jest rzeczywistość. Z zeszłego tygodnia przykład o moim swetrze z wełny, prawda? Zerwałem metkę, zaniosłem do czyszczenia. Oni chemicznie je wyczyścili. To była wełna kaszmirowska, swetr, na który mnie nie stać, dostałem w prezencie. Cząsłem się nad nim, bo chciałem go mieć, zaniosłem. No i po wyczyszczeniu taki malutki się zrobił, bo go w gorącej wodzie wyprali, nie? I mówię: co byście zrobili? Oni mówią: a tu etykietki na tym nie było, nie? Ja mówię: ja myślałem, że wy zawodowcami jesteście i dotkniecie tylko i poznacie, co to jest. A więc brakło znaku, ale też przypomniałem, że można nie tylko w Polsce, ale tutaj pojechać gdzieś na Pchli Targ i kupić na przykład koszulę Hugo Bossa za $5. To wiadomo, że to nie jest koszula z tej firmy, tylko etykietka jest tam przyczepiona. Jest znak, ale za tym nie ma produktu. I dlatego to jest niewłaściwe pytanie, bo ktoś tam wtedy mówi: a ja znam ludzi, którzy mówią innymi językami, a wydaje mi się, że nie widać w nich obecności Ducha Świętego. No to wtedy trzeba się zastanowić, czy ten znak mówi o rzeczywistym doświadczeniu. A więc mamy łaskę, chrzest w wodzie, chrzest w Duchu Świętym i dzisiaj chciałbym, abyśmy mówili na temat trzeciego znaku, a mianowicie jest nim posłuszeństwo. Posłuszeństwo. Co to jest posłuszeństwo? Pomóżcie mi. Zawsze lubię, jak na początku mnie wyedukujecie, ja wtedy wiem, co mówić. Posłuszeństwo. Pastor mówi, my słuchamy. Kiedy słucham polecenie i je wykonuję. czyli akt albo działanie według czyjejś woli. Według czyjejś woli jest to posłuszeństwo. Aha. Ktoś jeszcze ma jakieś? Przestrzeganie przepisów, prawda? Ja. To są wszystko definicje, które pokazują koncepcję posłuszeństwa. Pamiętacie sytuację w swoim życiu, kiedy wiedzieliście, że musicie być posłuszni, ale nie mieliście na to ochoty, ale obliczyliście pewne koszta i zmusiliście się do posłuszeństwa. Było? Jakiś przykład? Nie ten? Okej. Okay. Po nabożeństwie mi powiesz o tym, dobra? Prawda? Ale skąd wiesz, że się narazisz na koszty? To jesteś lepszy ode mnie. Bo ja jestem posłuszny, bo już się naraziłem na koszty w życiu. Już nie raz. Ja już nie raz się naraziłem na takie koszty. Bo ja wiedziałem, że tam stoi policjant, ale pomyślałem sobie, że może dzisiaj nie będzie stał. I za każdym razem, jak sobie pomyślę, że nie będzie stał, prawda? Więc próbowałem uniknąć konsekwencji i okazać się nieposłuszeństwo przepisowi, prawda? Natomiast prawdziwe, takie czyste posłuszeństwo by było, znam przepis, że na tej drodze, na tym odcinku jest, załóżmy, 50 mil na godzinę i nieważne, czy ktoś jest ze mną w samochodzie, czy policjant będzie tam stał, czy nie, ja po prostu jadę zgodnie z przepisami, tylko dlatego, że uznaję ten przepis. A więc nie po to, żeby prowadzić polemikę z definicją tutaj Beaty czy Leszka, ale dodaje to jak gdyby pełni albo szlachetności koncepcji posłuszeństwa, kiedy działam, czy wykonuję akt zgodnie z czyjąś wolą, dlatego, że uznaję tą wolę, a niekoniecznie obliczam koszta i jestem zmuszony, bo też można być zmuszonym do wykonywania czyjejś woli. A więc tu już mówimy sobie o pewnego rodzaju posłuszeństwach. Kochani, prawdziwe chrześcijaństwo właśnie oznacza się posłuszeństwem. Chcemy spojrzeć na dwa fragmenty Pisma Świętego. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział i 20 werset. Pan Jezus przed odejściem do nieba mówi tak: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi, wysyła uczniów, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcijcie je w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego. I 20 werset. Uczcie je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A więc ludzie, którzy się nawrócą w rezultacie tego, że oni szli i czynili z ludzi uczniów Jezusa Chrystusa i chrzcili ich, a więc czynili z uczniów, a więc głosili im Ewangelię, oni wierzyli, Ewangelia Marka nam to w ten sposób wyjaśnia, to jednak uczyli ich przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Jeżeli mógłbym się tutaj doczepić kolejności, a jak rzeczy następują, to Pan Jezus mówi: idźcie i czyńcie uczniami, a więc głoście Ewangelię. A chrzcijcie tych ludzi, a więc jak oni się nawrócą, wtedy ten drugi znak następuje, chrztu. I wreszcie wtedy, kiedy oni już są moimi uczniami, kiedy już są moimi dziećmi, wtedy uczcie je, inaczej wychowujcie je. Jak to się dzieje, kiedy dziecko się nam rodzi, to mam nadzieję, że nie ma nikogo tutaj na tym miejscu, kto zaprzeczy temu, co zechce powiedzieć, będziemy w kłopotach. Ale kiedy dziecko się urodzi, to ja jako ojciec nie przychodzę, ja mam dwóch synów i nie przyszedłem, nie popatrzyłem na to leżące, ruszające się coś, krzyczące czasem, co trzeba przewinąć i powiedziałem tak: jeżeli przez pierwszych 18 lat będziesz mnie słuchał, będziesz wykonywał dokładnie to, co będę mówił, to na 18 urodziny uznam cię za syna. To tak nie działa. Wiecie, co ja zrobiłem? Każdy, kto przychodził, ja brałem tego małego pędraka i mówiłem, patrz, to jest mój syn. On taki jak ja. Taki sam, ten sam poziom. A ja wtedy już byłem dumny z niego i mówię, patrz, to mój syn. Ja nie oczekiwałem, żeby on bramkę strzelił wtedy. Inny odgłos on wydawał, ja się cieszyłem. Jak miał już 10 lat na boisku, mówiłem, patrz, to mój syn. Teraz oni są starsi i czasem mówię, nie patrz, bo to mój syn. Bo czasem robi rzeczy, które nie chcę, żeby ludzie wiedzieli. Ale nie mówię, że to nie mój syn. To jest ciągle mój syn, bez względu na to, jak on postępuje. Ale jest lepiej, kiedy jest mi posłuszny, ponieważ to, co ja próbuję go nauczyć, to ma go przygotować do życia, do samodzielnego życia. I tak samo tutaj, że uczniowie uczyli tych, którzy już byli nawróceni, dziećmi Bożymi. To jest ważne, żebyśmy zapamiętali sobie, ponieważ za chwilę będziemy patrzeć na rolę posłuszeństwa w życiu chrześcijanina. Ewangelia Jana, 8 rozdział i 31 werset. Ewangelia Jana, 8 rozdział i 31 werset. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w słowie moim. I kiedy Jezus mówił o trwaniu, to mówił właśnie o wykonywaniu, o posłuszeństwie, o aktywnym działaniu. Do Żydów, którzy uwierzyli w Niego, jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. A więc czyńcie uczniami wszystkie narody i uczcie je przestrzegać. Inaczej uczcie ich trwać w moim słowie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Przejdźmy do 15 rozdziału Ewangelii Jana. I tam Pan Jezus mówił właśnie o tej relacji trwania. 4 werset. Trwajcie we mnie, a ja w was, jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. To trwanie to jest właśnie praktyczne życie, funkcjonowanie w Bożym Słowie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście gałązkami, a więc latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owoców. A więc w rezultacie tego posłuszeństwa nasze życie jest produktywne, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość, takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam, przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i stanie się uczniami moimi. 10 werset. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. A Pan Jezus tutaj właśnie mówi o tym trwaniu w tym posłuszeństwie do słowa, do słowa Jezusa Chrystusa. I oto powstaje dylemat. Zbawienie. Zbawienie jest darem. I apostoł Paweł w liście do Efezjan podkreśla w 2 rozdziale, w 8 wersecie, posłuchajcie, że zbawienie właśnie ważną rzeczą jest dla Pawła, żeby chrześcijanie rozumieli, że zbawienie nie jest rezultatem naszych dobrych uczynków, ani naszego posłuszeństwa Bogu. 8 werset. Łaską zbawieni jesteście. List do Efezjan, 2 rozdział, 8 werset. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. A więc, żeby coś było darem, to nie płacimy za to. Nie zasługujemy sobie na to. Ale komu dary dajemy? Ludziom, z którymi jesteśmy w relacji. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Jeżeli zbawienie jest z łaski, a więc niezasłużone, bez uczynków, więc dlaczego posłuszeństwo? Po co posłuszeństwo? Ano dlatego, że Pan Jezus chciał, abyśmy zrozumieli, że Jego uczniami nie stajemy się poprzez posłuszeństwo, Ale jeżeli już staliśmy się uczniami Jezusa poprzez wiarę, otrzymaliśmy w darze to, co nazywa się zbawienie, a więc zmiana naszej teraźniejszości, zmiana naszej przeszłości, ktoś nam przebaczył naszą przeszłość, zmienił naszą teraźniejszość, jak również dokonał zmiany naszej wieczności, że już nie idziemy na wieczne potępienie, a będziemy żyli wiecznie w Bożej obecności, to sprawia, że staliśmy się uczniami Jezusa Chrystusa i to się stało w darze. W związku z tym posłuszeństwo staje się częścią stylu naszego życia, bo jestem uczniem Jezusa. I to jest ta różnica. Są dwa rodzaje posłuszeństwa. Jest posłuszeństwo legalistyczne. I posłuszeństwo legalistyczne było reprezentowane właśnie przez Żydów Starego Testamentu, przez faryzeuszy, przez ludzi, którzy nigdy nie doświadczyli Bożej łaski. Legalistyczne to jest przestrzeganie Bożych przykazań po to, aby zasłużyć sobie na Bożą łaskę, na Boże błogosławieństwo. I dlatego Żydzi byli sfrustrowani, ponieważ tak trudne były te Boże wymagania, że nikt nie potrafił tego wypełnić. Oni sami wiedzieli, że to była religia nie do wypełnienia. I dlatego w historii narodu żydowskiego były te odejścia od Boga, kiedy oni zapożyczali sobie zwyczaje pogańskich narodów, bo byli tak sfrustrowani swoją religią, mówią, to jest nie do wypełnienia. Ale jest również posłuszeństwo osadzone w łasce, gdzie niezasłużenie Bóg mnie przyjął, zaadoptował jako swoje dziecko, syna swojego, córkę swoją. Zmienił mnie, zmienił moją naturę, zmienił moje pragnienia, moje dążenia i teraz jestem posłuszny z powodu tego, kim jestem, jak również z powodu tego, z kim jestem w relacji. Inaczej żyje osoba w stanie wolnym, a inaczej żyje osoba w małżeństwie. Dlaczego? To nie na takiej zasadzie, jak dwóch kolegów się spotyka i jeden mówi: hej, co u ciebie słychać? A on mówi: ożeniłem się. A on mówi: o, to musisz być szczęśliwy. O, muszę, muszę. Są ludzie, którzy traktują chrześcijaństwo w ten sposób. A teraz muszę być dobry. A teraz muszę być posłuszny. A teraz nie mogę tego robić i tamtego robić. Kochani, często słyszę: nawróciłbym się, nawróciłabym się do Boga, ale jest tyle rzeczy, które lubię i wiem, że będę musiał zrezygnować z tego. Wiecie, co Bóg mówi? Mówi: czemu trzymacie się tego, co naprawdę nie zaspokaja w życiu? Kiedyś ktoś zadał mi pytanie, mówi: powiedz, wymień mi jedną rzecz, która naprawdę czyni cię szczęśliwym, a którą by Bóg chciał, żebyś zostawił. Co naprawdę czyni cię szczęśliwym? Hulaszcze życie? No, przyjemne, ale czy naprawdę? Nie. Dużo pieniędzy? Można dyskutować, niekoniecznie Bóg mówi, żebyś to zostawił. Może Bóg mówi, żebyś to zaczął inaczej używać. Ale czy naprawdę? Ludzie mają na przykład z tym: o, teraz jestem chrześcijaninem. Kiedyś pewien człowiek, który ma dużo pieniędzy, zapytał mnie: to jaką część powinienem Bogu oddawać? I się nie spodziewał. Wiecie, co mu powiedziałem? Wszystko. Wszystko. Poblat. Poblat. Wszystko. I to nie tylko do tych, co mają dużo pieniędzy, do tych, co mają mało pieniędzy i do tych, którzy nie mają pieniędzy i nie mają ich dlatego, bo kiedy mieli, to nie chcieli nic Bogu dać. Ponieważ tak są przywiązani do tych pieniędzy, które nie dają poczucia bezpieczeństwa. I to jest nieporozumienie. Może niektóre kościoły, może niektóre religie chcą ludzi złupić z pieniędzy, ale nie Bóg. Bóg, kiedy mówi o dawaniu, to mówi: pokaż mi, że mi ufasz. To jest nie taka anegdota, że idzie staruszka przez park i nagle widzi gadającą żabę. I gadająca żaba mówi: jak mnie pocałujesz w pyszczek, to się zamienię w właściciela największego banku w Ameryce i będę twoim przyjacielem. Babcia spojrzała na żabę, chwyciła, schowała do kieszeni i poszła. Młodzieniec przyglądał się z daleka, słyszał rozmowę, podchodzi i mówi: babciu, masz taką ręcinę ubogą, tak się domyślam po tym, jak żyjesz. Czemu tego nie zrobiłaś? Mieć przyjaciela, który jest prezydentem największego banku? Babcia mówi: synku, nie rozumiesz, ja przeżyłam różne okresy ekonomiczne i w dzisiejszych czasach gadająca żaba jest więcej warta, aniżeli prezydent banku, mówi. A chrześcijanie uważają, że kiedy będą mieli coś więcej na koncie bankowym, coś, co może stracić wartość w ciągu jednej nocy, trzymają się tego kurczowo bardziej, aniżeli faktu, że mają Boga, który mówi, że nigdy cię nie porzucę, nigdy cię nie opuszczę. I to jest to, gdzie Bóg nas doświadcza, komu naprawdę ufamy w naszym życiu. Bóg nie chce, abyśmy zasługiwali sobie na Jego błogosławieństwa przez to, że dzisiaj więcej dam. Jak cię boli za serce, to w ogóle nie dawaj, to jest to, co Bóg mówi. Bo jest napisane, że jakiego dawcę Bóg miłuje? Ochotnego. To nie możesz wyprać sobie mózgu i teraz będę z uśmiechem ochotnie dawał. Nie. Zaczniesz ochotnie dawać, kiedy zrozumiesz koncepcję dawania, że im więcej dajesz, tym więcej masz, bo Bóg się tobą posługuje. I to nie jest Ewangelia sukcesu, to jest Ewangelia użyteczności, że Bóg się tobą posługuje w różnych miejscach, dlatego ci nigdy nie braknie, bo Bóg ci ufa, jeżeli Jemu ufasz. A więc jest posłuszeństwo osadzone w łasce, gdzie staliśmy się dziećmi Bożymi, dlatego jesteśmy posłuszni Jemu, ponieważ rozumiemy, że kiedy chodzimy Jego drogami, co oznacza posłuszeństwo, wtedy lepiej na tym w życiu wychodzimy, a tak naprawdę to Bóg jest z nas bardziej zadowolony, a w relacji z Nim jesteśmy, Jego kochamy i na tym nam najbardziej zależy. List do Galacjan, drugi rozdział i 16 werset. Wiemy wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, przez zakon mamy na myśli przepisy Starego Testamentu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu. Ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Nie wiem, czy to rozumiemy. Nikt nie będzie z tego powodu usprawiedliwiony. I znowu powstaje pytanie, które jest niewłaściwym pytaniem. To znaczy co? Nie potrzebujemy żyć według zasad Bożych, według Bożych przykazań? Nie, niewłaściwe pytanie. Właściwe pytanie by było, z jakich pobudek mam być posłuszny? Z jakich pobudek mam przestrzegać Jego przykazania? Po to, żeby zasłużyć sobie na Boże usprawiedliwienie i Boże zbawienie? Czy przestrzegam przykazania, ponieważ jestem już dzieckiem Bożym? 20 werset. Paweł mówi coś takiego, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A więc moje rzeczy na bok, teraz są pragnienia Chrystusa we mnie. A obecnie życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie, i niektórzy wiecie jak tam czytają, macie Biblię? Czytają, który mnie obrabował. Tak czytają. Z moich ambicji, z tego, co bym chciał zrobić. I niektórzy chrześcijanie tak funkcjonują, jakby Bóg ich obrabował. Nie. Moje życie jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Nie odrzucam łaski Bożej, 21 werset, bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, wtedy Chrystus daremnie umarł. Inaczej, jeżeli poprzez swoje dobre postępowanie próbuję zyskać coś u Boga, mówię do Boga, Chrystus na darmo umarł. Trzeci rozdział, drugi i trzeci werset. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego, czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą. Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie. I żebyśmy zrozumieli, o czym Paweł tutaj mówi, to chrześcijanie w Galatach zaczęli słuchać Słowa Bożego, które Paweł im zwiastował. Przyjęli Ewangelię, że Bóg zbawia ich w darze, przyjmuje ich takich, jakimi są. I nagle, kiedy już praktykują swoje chrześcijaństwo i wiarę w Jezusa Chrystusa, nagle ktoś mówi, słuchajcie, ale to tak co, tak teraz mamy odrzucić to, w co wcześniej wierzyliśmy? No przecież trzeba, to musiały być dobre rzeczy. I zaczynają sprowadzać z powrotem pewne obrządki, rytuały takie jak obrzezanie, przestrzeganie szabatu i innych rzeczy. I nagle czynią z tego warunki do zbawienia albo znaki prawdziwego chrześcijaństwa. I dlatego Paweł mówi, zaczęliście w duchu i nawczoraj byliście szczęśliwymi, wolnymi chrześcijanami, którzy cieszyli się z tego, co Chrystus dla was zrobił, to teraz skupiacie się na tym, jakimi macie być. Ja dzisiaj takich chrześcijan spotykam. Raz ich widzę takich szczęśliwych, wtedy nawet mnie lubią i przychodzą do mnie i mówią, pastorze, taki dobry tydzień miałem. A ja mówię, a czemu dobry tydzień miałem? Bo żyłem w taki sposób, że wiem, że to się Bogu podobało. I wiecie, na kim są skupieni? Na sobie. Innym razem, a co się stało? Już wiem, że coś się stało, a zawiodłem. A co się stało? Ach, wstyd się przyznać. I znowuż, żeby nie było nieporozumienia. Ja nie pomniejszam tutaj nieposłuszeństwa albo grzechu. Ale kochani, Chrystus umarł za nasze grzechy. A więc jeżeli upadłem, to Bóg nie oczekuje, że ja przez następne 3-4 dni będę taki chodził, bo wtedy następny raz upadnę i następny raz upadnę i wreszcie machnę ręką na to wszystko i powiem, ja nie potrafię tak żyć. To jeżeli upadłem, jest napisane, kiedy wyznajemy grzechy nasze, Bóg jest sprawiedliwy i co? I odpuści nam nieprawości nasze. W innym miejscu jest napisane, jak grzechów nieprawości naszych nie wspomni więcej. Taki jest Bóg. Ale nie możemy przychodzić do Niego i powiedzieć, grzechu nie mamy. Boże, dzisiaj będzie super niedziela, bo ja w tym tygodniu nie zgrzeszyłem. Ha! Trzeci rozdział, 8 werset. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi, w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. I tu się Żydzi oburzali. To jak to? My tu posłuszni, my tu przestrzegamy, my tu pracujemy dla ciebie, Boże, a oni nic nie robili w tych sprawach, składali ofiary różnym bożkom nieprawdziwym i ty ich będziesz błogosławił tylko dlatego, że oni uwierzyli w to, że ty zawarłeś przymierze z Abrahamem. Bóg mówi, aha. Zatrzymajmy się tu na chwilę. Wiecie, o czym Bóg mówi, kiedy opowiada historię o synu marnotrawnym? Czasem ludzie tą historię opowiadają, mówiąc, że Bóg tutaj mówi o naszym życiu chrześcijańskim. Nie, Pan Jezus opowiedział tą historię Żydom, żeby oni zrozumieli, na czym to polega. Dwóch synów miał pewien człowiek i młodszy przyszedł do niego i mówi, ojcze, daj mi część majątku, która mi się należy, bo chcę wyruszyć w drogę. Znacie tą historię? I kiedy ruszył w drogę, ojciec wiedział, gdzie on pójdzie. Odszedł. Jest napisane, że stracił wszystkie pieniądze, prowadząc niemoralne, rozwiązłe życie. Ale ojciec codziennie wyglądał go w drzwiach. Jest napisane, że kiedy zobaczył go powracającego, a kiedy powrócił, kiedy próbował jeść to, co świnie i nawet mu nie pozwalali jeść tego, co świnie jadły. Żydzi tego słuchają. Po pierwsze, Żydzi świni nie jedzą, a tutaj człowiek wylądował razem ze świńmi i nie pozwalano mu jeść tego, co świnie jadły. I nagle ten człowiek przychodzi po rozum do głowy i mówi, wrócę do ojca mego i poproszę go chociaż, żeby mnie przyjął tylko jako swojego sługę. I kiedy ojciec go ujrzał, jest napisane, że wybiegł na spotkanie. Przytulił go, pocałował go. Przyszedł. Ja to sobie wyobrażam, że ten młodszy syn właśnie mówi do niego, ojcze, ojcze, a ja już nie jestem godzien nazywać się, a co ciekawe, że nie jest godzien nazywać się synem, ale mówi do niego, ojcze, nie proszę pana, tylko ojcze. Ale ojciec tego nie słucha, mówi, chodź i do sług woła, zabijcie tuczne ciele, ponieważ zrobimy przyjęcie, bo mój syn, który był umarły, teraz żyje. Wiecie, o czym Pan Jezus mówił? Mówił o tych narodach pogańskich, których Żydzi nie chcieli znać. Że to są narody, za którymi Bóg wygląda, że jeżeli tylko będą okażą wolę, ażeby wrócić, Bóg wybiegnie im na spotkanie i przyjmie ich jako swoje dzieci i urządzi im ucztę, bo taka jest Boża miłość. Ale jak Żydzi na to będą reagować? Jak ten starszy syn. Druga część historii mówi, że starszy syn wracał z pola i usłyszał muzykę i tańce. Jest napisane, że zapytał się sług, co się dzieje. i mówią mu, twój brat wrócił. Jest napisane, że rozgniewał się w sobie i nie chciał wejść. I kiedy ojciec wyszedł, on zrobił mu wyrzut i mówi, ja całe życie jestem przy tobie. Nigdy nie zgrzeszyłem przeciwko tobie tak jak ten i wykonuję, jestem ci posłuszny, a nigdy mi nie zrobiłeś takiego przyjęcia, żebym ja się zabawił ze swoimi przyjaciółmi. A więc ma pretensje do Boga, oczekiwał, że należy mu się coś więcej tylko dlatego, że był Bogu posłuszny, kiedy nagle widzi, że ten drugi doświadcza większego błogosławieństwa. Dlaczego? Ponieważ tamten okazał wiarę, zobaczył swoją upadłość, ale uwierzył, że jak wróci i przyzna się do tego, że źle uczynił, ojciec go przyjmie, chociaż jako jednego ze swoich sług. To jest prawdziwa pokuta, to jest prawdziwa pokora i to jest przyjęcie zbawienia z wiary. 10. werset. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. Możesz się zdecydować. Ja mając, chyba 24 czy 5 lat, postawiono przede mną decyzję. A funkcjonując w tym kraju jako pastor czy jako duchowny, tak państwo nas traktuje, dają nam ten przywilej dokonania decyzji, że nie musimy płacić social security. Ale to znaczy, że jak się zestarzejemy, to nigdy nie będziemy mieli tej emerytury. Ale możemy sobie prywatnie opłacać. I pamiętam, że w tamtych czasach był taki trend, że różna poczta przychodziła, nawet z naszej organizacji, denominacji tam biskupstwa czy superintendenta, że lepszą rzeczą jest zrezygnować z social security. Ja mówię, a jeżeli ja dzisiaj zrezygnuję, czy za 2-3 lata mogę wrócić? Nie. To jest jednorazowa decyzja. Jak zrezygnujesz, nigdy nie będziesz mógł do tego wrócić. Jakoś mnie to tak zatrzymało, nie byłem pewny, tak się modliłem, co mam zrobić. I sam nie wiem, czy dobrze zrobiłem, ale właśnie ten fakt, że jak już się zdecyduję raz, to nie będę mógł wrócić, żeby rozpocząć płacenie social security, bo już mnie nikt do tego nie przyjmie. I tak sobie myślę, a nie wiadomo jak to będzie, to nie jest aż tak wiele, po prostu będę tak jak wszyscy inni płacił social security. I 10 lat minęło i nagle dostaję znowu listy. Jeżeli nie zrezygnowałeś z tego, nie rezygnuj, bo pomyliliśmy się, lepszą rzeczą jest, żebyś płacił social security. Chociaż prezydent Bush mówi, nie wiadomo jak to będzie, bo staruszki coraz dłużej żyją i nie wiadomo jak my pójdziemy na emeryturę, czy jeszcze coś będzie. Ale to jest przykład, żeby Bogu ufać, na to nie mamy wpływu. I apostoł Paweł mówi tak, że możesz się zdecydować na tą drogę życia według zakonu, ale musisz pamiętać, że jeżeli nie wytrwasz w pełnieniu zakonu, jesteś przeklęty. Inaczej jeden tylko błąd, jedno potknięcie i koniec. Jazda figurowa na lodzie i tylko jedno potknięcie. Koniec, dyskwalifikacja. Już nigdy nie możesz wrócić, jesteś przeklęty. Możesz się zdecydować, jeżeli chcesz w ten sposób ryzykować. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przez Bogiem, to rzecz oczywista, Paweł mówi. Więc dlaczego mielibyście się decydować na to? I on to mówi do Galacjan. Mówi, czemu idziecie tą drogą pełnienia dobrych uczynków, żeby zyskać sobie na Bożą łaskę i Boże zbawienie, skoro nikomu wcześniej to się nie udało? I wreszcie przypomina im, że w Starym Testamencie już Bóg próbował im pokazać, że jest inna droga, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. A więc co się stało? Chrystus wziął na siebie nasze przestępstwa. I umarł jako ten, który złamał zakon. Ale żeby przejść przez to i zmartwychwstać, sam na ziemi wypełnił ten zakon i dlatego nie popełnił nigdy grzechu. I mowa o łasce wzbudza zawsze złe pytania. I Paweł z tym walczył, ponieważ byli ludzie, którzy mówili, to w takim razie, to Rzymianie mówili, w takim razie, jeżeli nie z uczynków jestem zbawiony, to sobie mogę grzeszyć i dalej będę zbawiony? I apostoł Paweł mówi, nie tędy droga. Galacjanie postawili jeszcze gorszy zarzut. Galacjan 2, rozdział 17. werset. Jeśli szukając usprawiedliwienia w Chrystusie i my sami okazaliśmy się grzesznikami, to czy Chrystus jest sługą grzechu? Zauważcie, oni jeszcze dalej poszli jak Rzymianie. Oni mówią, to w takim razie to Chrystus chyba jest sługą grzechu. Apostoł Paweł mówi, że nie, z pewnością nie. Chrystus nie prowadzi nas do życia byle jakiego, do chrześcijańskiego życia byle jakiego, bo On umarł za nas i mówi, bierzcie tutaj w darze zbawienie. Ale mówi, jeżeli jakakolwiek moc jest w mojej ofierze na krzyżu, to przyjmuję was takimi, jakimi jesteście, ze wszystkimi waszymi grzechami. Ale kiedy okażecie wiarę i posłuszeństwo, ja zmienię was w taki sposób, że będę się wami posługiwał w życiu i wasza wiara we mnie będzie tym motorem zmieniającym was, że będziecie żyli w posłuszeństwie. Ale więc nie uczynki zakonu, lecz pełnia Ducha Świętego, czyli prowadzenie i posłuszeństwo Chrystusowi czyni nas prawdziwymi chrześcijanami. Czas nas goni, a dajcie mi 5 minut i zakończę. W Biblii przykłady posłuszeństwa, dobrego i niedobrego posłuszeństwa. Mamy Jonasza. Bóg mówi, idź do Niniwy. Jonasz ucieka. Bóg organizuje okoliczności, żeby zmusić go do posłuszeństwa. I kochani, czasem Bóg organizuje, czy aranżuje okoliczności w naszym życiu, które później w świadectwie składamy, że to i to się stało w naszym życiu i przymusiło mnie to do posłuszeństwa. To jest akt Bożej łaski, że Bóg na chwilę przymusi nas do posłuszeństwa, ale tylko po to, żeby przyprowadzić nas do miejsca, gdzie zrozumiemy, że lepiej jest, jeżeli słuchamy Boga, aniżeli samych siebie. Ale od tego momentu znowu mamy rozdwojenie i możemy pójść drogą słuchania samego siebie albo drogą posłuszeństwa Bogu. I kiedy Bóg zsyła tą burzę na morzu, wyrzucają Jonasza, jakiś tam wieloryb, czy na pewno nie wieloryb, bo on nie może przełknąć, jest napisane, bo niektórzy mówią, że to wieloryb, to był twór morski, jakieś zwierzę żyjące w morze, połyka Jonasza. Jonasz 3 dni siedzi w kwasach żołądkowych, którego przypalają i uczy się, którego trawią i uczy się posłuszeństwa. Ale ciekawą rzeczą jest, jaki człowiek jest twardy do złamania. W rezultacie idzie do Niniwy, mówi ludziom to, co Bóg mu rozkazał, ale w sercu jest dalej nieposłuszny, ponieważ kiedy Bóg okazuje łaskę nad miastem Niniwą, on robi zarzut Bogu i mówi, ja wiedziałem, Boże, że i tak nie dotrzymasz słowa. I wyjdzie na to, że ja jestem fałszywym prorokiem. On zrobił to, a mówi, Boże, ja i tak wiedziałem, że Tobie nie warto służyć. No i teraz się wszyscy ze mnie będą śmiali. On był bardziej skupiony na sobie, jak ludzie będą jego postrzegać, aniżeli na uczciwym Bożym posłuszeństwie. Dalej. Synowie właściciela winnicy, przychodzi ojciec i mówi do jednego syna, synu, idź pracuj w mojej winnicy. I Biblia mówi, że powiedział tak, ojcze, ale nie poszedł. Poszedł do drugiego, ojciec mówi, synu, idź, pracuj w mojej winnicy. Ojciec mówi, syn mówi, nie pójdę, jednak jest napisane, że pomyślał i poszedł. A Pan Jezus zadaje pytanie, który z nich okazał posłuszeństwo? Tak naprawdę to ani jeden, ani drugi nie okazał posłuszeństwa, jakie Bóg oczekuje. Bo to, co Jezus oczekiwał, to żaden z nich powie, tak pójdę i rzeczywiście poszedłby. A więc posłuszeństwo zachowawcze, jak również i posłuszeństwo serca. Czy czujesz, że Bóg wzywa cię dzisiaj do posłuszeństwa? W jakiejś dziedzinie? Co to może być? Może Bóg przez Ducha Świętego i głos twojego sumienia wzywa cię do tego, że masz coś zostawić. Coś nieuczciwego, coś nieczystego w swoim życiu. Masz to porzucić. Odwrócić się od tego, może wyjść z czegoś. A może Bóg wzywa cię, że masz coś wziąć na siebie. Przyjąć jakiś styl życia, jakąś drogę, jakieś wartości. Może masz się zagłębić tą księgę. Coś, to działa w postaci takiego uwierania w sercu. To nie jest takie bardzo, że to nie jest takie ogłuszające, ale to jest takie nieustające. To jest taki głos, który uwiera. Czekam na Ciebie. Chcę się Tobą posłużyć. Kocham Cię. Mam lepszy plan. Mam lepsze rzeczy dla Ciebie. Zostaw to. Zaufaj mi. Czujesz to? Czy też nic? Nic się nie dzieje? A może tego, gdzie masz pójść? w co masz się zaangażować za Bożym prowadzeniem. A może Bóg pokazuje ci twój własny charakter, pokazuje ci, że nie potrafisz się kontrolować. Kiedy cię poniesie, nie masz kontroli słów, ranisz swoich bliskich, ranisz tych, których kochasz. Później żałujesz, przepraszasz. To nie o to chodzi. Dobrze, że przepraszasz. Ale może Bóg chce cię zmienić. Może Bóg chce zmienić twoją pasję, to co pragniesz. Może chce odwrócić twoją uwagę z tego egocentryzmu i chce ci pokazać, zobacz, ile ludzi innych stworzyłem. Twoje życie nabierze większej wartości, jak zaczniesz dostrzegać tych, których stworzyłeś, twoich przyjaciół, braci i sióstr, kiedy zaczniesz przebaczać swoim wrogom. I ostatecznie chcę podnieść nasze oczy ku górze, żebyśmy zobaczyli, że jest tam wielki Bóg, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych i nie jest On odległy, On jest na tronie, ale jest On bliski nam także. Przez Ducha Świętego mieszka w nas. Czy okażesz Mu posłuszeństwo? Czy pójdziesz dalej swoją drogą? W księdze Jeremiasza jest takie słowo, że Bóg zwrócił się do narodu. Mówi, poprzestawajcie na drogach, pytajcie o odwieczne ścieżki Jego i o drogę, którą macie pójść. Bóg im pokazuje. I ludzie odpowiadają Bogu, nie pójdziemy. Co dzisiaj Bogu powiesz? Panie, pójdę Twoją drogą, będę Ci posłuszny, bo wiem, że życie z Tobą, w posłuszeństwie Tobie jest życiem wartym życia. I to jest to, co Bóg chce dzisiaj od nas, prawdziwego posłuszeństwa. Przyjdźmy do Niego w modlitwie. Panie, zdaję sobie sprawę, że temat posłuszeństwa dzisiaj nie jest wyczerpany. Choć może długość wykładu wyczerpać słuchacza, to jednak temat nie jest wyczerpany. Ale to, co Panie powiedzieliśmy sobie, wierzę, że Twój Duch Święty może użyć dzisiaj i w naszych sercach usytuować tą treść i to słowo, które będzie miało wpływ na nasze decyzje, Panie, na nasze wartości, na pobudzenie nas do tego, abyśmy byli posłuszni Tobie, Panie, Twojej woli, abyśmy byli posłuszni Twojemu Słowu, Panie, abyśmy zapragnęli poznawać Ciebie, Twoje Słowo, Panie, Biblię, zagłębiali się w to i byli temu posłuszni. I Panie, kiedy będziemy doświadczać codziennie Twoich błogosławieństw w rezultacie właśnie posłuszeństwa i nie będziemy rezygnowali z posłuszeństwa, kiedy będą, Panie, powierzchowne konsekwencje cierpienia, a być może jakiegoś niepowodzenia. Wtedy na przestrzeni czasu zobaczymy, że warto być Tobie posłusznym, gdyż Ty, Panie, wtedy w szczególny sposób błogosławisz swoich. Dlatego proszę Cię, Panie, daj nam serca posłuszne. Złam naszą wolę, Panie. Skrusz nasze serca, abyśmy byli Twoimi dziećmi posłusznymi, doświadczali Twojej łaski, Twojej miłości. Panie, tego chcemy, tego pragniemy. Bądź z nami na rozejście się. Błogosław resztę tego tygodnia, Panie. Nasze domy, nasze małżeństwa, nasze rodziny, osoby, Panie, pojedyncze. Błogosław, Panie, każdego. Wypełniaj Twoim Świętym Duchem. I dzięki Ci, Panie, że jesteś obecny tu na tym miejscu jako żywy Bóg. I Ciebie chwalimy, Ciebie doświadczamy. Chwała Ci. Amen. Amen.